takim niewielkim gronie moglibyśmy sobie usiąść w kółeczku i zrobić studium biblijne, może bardziej niż kazanie. Doświadczamy w naszym życiu wszelkiego rodzaju, czy różnego rodzaju dobra, błogosławieństw. Jesteśmy też jako społeczeństwo, czy różne społeczeństwa, jesteśmy coraz bardziej zamożni. Doświadczamy Bożych błogosławieństw w relacji z ludźmi, z innymi. Możemy budować te relacje, możemy cieszyć się nimi. Możemy cieszyć się Bożymi błogosławieństwami, Bożymi darami. Teraz, jak mieliśmy wakacje z klubem, to przed jedzeniem modliliśmy się też i dziękowaliśmy Panu Bogu za kubki smakowe, dzięki którym możemy cieszyć się pokarmem, który Bóg nam daje i sprawia nam radość, tak? I nawet jedzenie. Patrzymy na Boże stworzenie, możemy się zachwycać przyrodą, kosmosem, różnego rodzaju odkryciami naukowymi. To wszystko jest fascynujące, to wszystko może sprawiać w nas bardzo dużo satysfakcji. Ale również doświadczamy równolegle z tym różnego rodzaju bólu, rozczarowań, nieszczęść, strat. Rzeczy, które chcielibyśmy od siebie, od naszych rodzin, od naszych bliskich oddalić. I wydaje się, że mogą być to jakby dwie różne rzeczywistości, ale to jest ta sama rzeczywistość. Taki jest świat. Tak on jest teraz skonstruowany. Z jednej strony możemy się cieszyć, możemy doświadczać i doświadczamy wspaniałych błogosławieństw, a z drugiej strony musimy też żmudną pracą przez Adama i Ewę zdobywać różnego rodzaju dobra, którymi też możemy się cieszyć, ale też to wszystko jest przeplatane. Ta radość, ta satysfakcja jest przeplatana często bólem, nieszczęściem. I każdy z nas mógłby powiedzieć, czy podzielić się różnego rodzaju doświadczeniami, dobrymi i złymi. Nikt z nas nie może powiedzieć, że on ma lepsze czy wspanialsze doświadczenia, albo że on to się nacierpiał w życiu, a ty to nie. Pamiętam też takie stwierdzenia, gdzie na jakiejś grupie młody człowiek dzielił się swoimi problemami, a jakaś taka starsza się zastanawia, a ty to jeszcze nie masz się czym martwić, ja to wiesz jak ja ten i coś tam powiedziała, jak ona to cierpiała. I w ten sposób zamiast sobie nawzajem współczuć, wspierać, mówi, twoje cierpienie jest nieważne, moje to było cierpienie, to ja jestem bohaterem. Każdy z nas cierpi i tutaj nie chodzi o to, aby się licytować, kto więcej, kto bardziej. Ale najważniejsze jest to, aby nie dojść w pewnym momencie w swoim życiu poprzez te negatywne doświadczenia w zniechęcenie, strach, rezygnację, wypalenie, zgorzknienie. I myślę, że niektórzy z nas, czy wielu z nas mogą doświadczyć właśnie tych rzeczy. Niektórzy mogą doświadczać cały czas. Pytanie jest, jak wytrwać w świecie? Jak wytrwać? Jak nie pogrążyć się właśnie w zgorzknieniu, zniechęceniu, strachu, rezygnacji, wypaleniu? I te trzy wersety, które przeczytałem na początku nabożeństwa, jeszcze raz je przeczytam, dają nam jakby takie trzy sfery, w których można powiedzieć, że jest to jedna sfera, ale trzy takie elementy, którymi możemy cieszyć się czy budować to, aby wytrwać, aby budować naszą siłę. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. To jest drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział, 16-18 werset. W Nowym Testamencie mamy kilka przykładów, też list tak zwanych bohaterów wiary. Jakub napisał, za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba, oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienia i cierpi niewinnie, znosi i ma i wytrwa. Nie wszyscy wierzący trwają w zwycięstwie. Nie zawsze w naszym życiu jest taki okres, gdzie możemy powiedzieć, że jest pełne zwycięstwo i trwamy w tej radości i błogosławieństwie takim, że uch i ach. Ale wszyscy mamy odpowiednie środki do tego, aby móc te złe, te trudne czasy przetrwać. I tutaj były wymienione te trzy rzeczy. Chciałbym, zobaczcie, często apostołowie, gdy patrzymy na ich życie, doświadczali, no, można powiedzieć, wręcz niewyobrażalnych dla nas, dla zwykłego człowieka, dla zwykłego śmiertelnika, prześladowań czy cierpień. Oczywiście możemy w historii Kościoła widzieć różnego rodzaju prześladowania, też równie intensywne. Ale apostoł Paweł chociażby mówi w pierwszym liście do Koryntian, wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi, abyśmy myśmy głupi dla Chrystusa, abyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, abyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie. Jesteśmy nadzy, policzkowani, tułamy się, trudzimy się pracą własnych rąk, spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Zło rzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak pomieciny u wszystkich, aż dotąd. Tutaj apostoł Paweł troszkę ironizuje, nie? Że wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Tak, apostołowie po prostu znoszą różnego rodzaju prześladowania. Koryntianie, tam był różnego rodzaju problem, kto tam, czy do kogo należy, i różnego rodzaju sprzeczki. I tutaj apostoł Paweł troszeczkę im taką szpilę wbija. My jesteśmy słabi, my jesteśmy nieszanowani, bo w pogardzie my znosimy różnego rodzaju rzeczy, no wy, to okej, no jeżeli wy jesteście tacy mocni, tacy mądrzy, fajnie, super, ale my jesteśmy, zobaczcie, tacy jesteśmy poniewierani w tym świecie. Generalnie apostoł Paweł mówi, że ludzie wierzący są uznani przez ludzi, przez świat za ludzi, którzy głoszą jakieś głupoty, jakieś rzeczy, które są wymysłem dziwnych ludzi. Chcemy, abyście wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że niemal zapomnieliśmy o życiu naszym. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniach, w postach, w czystości, w poznaniu wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w Słowie Prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciela, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. To są takie, można powiedzieć, sprzeczności, które istnieją w życiu człowieka, który poświęca się Panu Bogu, poświęca się służbie Panu Bogu. Jak wytrwać? ten przykład apostołów, bohaterów wiary chociażby z listu do Hebrajczyków, którzy wytrwali, którzy pomimo różnego rodzaju prześladowań trwali przy Bogu, trwali blisko. Dlaczego? Dlaczego trwali? 16 werset tego drugiego listu do Koryntian, 4 rozdział. Nie upadamy na duchu. Dlaczego? Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Ludzie wierzący trwają w Chrystusie, trwają w Bogu, ponieważ bardziej cenią tą sferę duchową niż sferę cielesną. Jesteśmy, jeżeli chcemy wytrwać, to nasze skupienie ma być bardziej, mamy bardziej cenić ducha niż ciało. Nasze ciało jest coraz piękniejsze, coraz zdrowsze i coraz młodsze, prawda? Chcielibyśmy, żeby tak było. Jest zupełnie odwrotnie i dla każdego jest to, bym powiedział, zacytował klasyka, oczywista oczywistość. Taka wiadomość dla nas wszystkich, młodsi już nie będziemy. Tutaj w tym wieku, w tym życiu. Gdy zostaniemy już powołani do wieczności, to tam niektórzy uważają, że tam wszyscy będziemy mieli właśnie taki optymalny wiek. Nie wiem, jaki to jest optymalny wiek. Każdy z was prawdopodobnie, którzy już przekroczyliście, powiedzmy, nie wiem, 40, 50 i tak dalej, każdy z was prawdopodobnie mentalnie i tak czuje się, jakbyśmy mieli, przynajmniej ja tak się czuję, jakbym miał tam 20 parę lat. W tym sensie, że wow, ja już mam, już kurczę, pół wieku? Nie? Tak, wow. Tak, jak miałem te kilkanaście lat, to sobie myślałem, no to jakiś staruszek idzie, nie? A teraz jakiś nastolatek tak myśli o mnie. I ja mówię, kurczę, przecież ja nie jestem stary. I to zależy od tego, kto gdzie siedzi, prawda? Nie? Mentalnie odczuwamy, że jesteśmy pełni sił, chcemy być pełni sił. Czasami brakuje, wiadomo, ta regeneracja tego ciała jest inna. Coraz mniej zębów, coraz mniej włosów, coraz bardziej bolą kolana czy inne stawy. Nasz zewnętrzny człowiek niszczeje. Apostoł Paweł mówi, że porównuje nasze ciało do namiotu. Parą jesteście, czy jesteśmy, która szybko znika. Człowiek jest jak kwiat trawy, która dzisiaj jest, a jutro jej nie ma. I tą przemijalność coraz bardziej odczuwamy, ale coraz bardziej odczuwamy to, że ten czas, który to umieranie naszego ciała staje się takim dla ludzi czymś przerażającym. Dla ludzi, którzy nie mają nadziei, którzy nie mają Chrystusa, jest czymś przerażającym. Dla ludzi, którzy żyją teraz w tym świecie i dla tego świata, muszę jeszcze coś przeżyć, muszę jeszcze coś dokonać, muszę jeszcze coś zdobyć, muszę jeszcze muszę coś wyrwać z tego życia, jeszcze muszę wycisnąć tą cytrynkę, żeby tych parę kropli jeszcze doświadczyć coś w tym życiu. Kaznodzieja Salomona, Kocheleta, księga. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Nie podobają mi się. Nie podoba mi się to, że nie mogę, że tak długo regeneruje się moje ciało, że potrzebuję więcej odpoczynku, że coś tam się sypie, jeśli chodzi o moje zdrowie i tak dalej. Tak? Nie podoba mi się to. Ja byłem to jakby świadomy, gdy byłem młodszy. Nie, że gdy byłem młody, byłem młodszy. Ale mimo to wiek nas zaskakuje. Zaskakuje nas to, że tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Te lata tak szybko mijają. Pamiętam, że przeprowadziliśmy się, nie wiem, chyba z 9 lat temu do Wrocławia. To już 9 lat. To było naprawdę, to jest coś takiego. Tak? Nasze ciało umiera, ale nasz wewnętrzny człowiek odnawia się każdego dnia. Boża łaska jest świeża i nowa każdego dnia. I dlatego, że ludzie wierzący mogą doświadczać wewnętrznego odnowienia, mają ten przywilej doświadczania odnowienia wewnętrznego człowieka. To jest dobre pytanie, w jaki sposób? Jak? Kiedy? Jak tego dokonywać? Trwanie w Chrystusie, trwanie przy Bożej łasce, przy Jego miłości, Jego słowie sprawia, że nasz wewnętrzny człowiek odnawia się. To nie jakieś specjalne zabiegi. Oczywiście one mogą być fajne, nie? Jakieś takie spa, jakieś takie rzeczy. Mogą być przyjemne bardzo dla odnowienia ciała, ale odnowienie człowieka wewnętrznego, tego, ten wewnętrzny człowiek, o którym mówi Pismo Święte, ten nowy człowiek, który jest stworzony na obraz Chrystusa, ten zmartwychwstały człowiek razem z Chrystusem ma nowe życie. To jest nowe stworzenie. Wszystko stało się nowe i ta nowość w nas trwa. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus, Duch Święty, sam Bóg jest w nas. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Dlatego możemy doświadczać Jego odnowienia. Życie od Boga, życie z Bogiem. On sam sprawia w nas to odnowienie, ale apostoł Paweł też modli się, nie? By sprawił, żeby Chrystus sprawił, by według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha i Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Duch Święty to sprawia. Ci, którzy ufają Panu, to niektórzy z Was znają na pamięć z Księgi Izajasza, 40 rozdział, 31 werset. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Zbijają się w górę na skrzydłach jak ognie. Biegną, nie mdleją. Idą, a nie ustają. Piękny werset. Czy nie słyszałeś? Czy nie wiesz? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a cholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, zbijają się w górę na skrzydła. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. To zaufanie, to doświadczanie Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, Bożej miłości każdego dnia, Bożej siły w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego, przez odnowienie wewnętrznego człowieka. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, twierdzi, umocni nas na trwałym postawieniu. Jego jest moc na wieki wieku. Amen. Z jednej strony to jest nasza odpowiedzialność, aby trwać, aby doświadczać Bożego odmówienia, z drugiej strony i tak to Bóg nas odnawia. I apostoł Paweł też podsumowuje, gdy pisze list do Filipian, mówi, że doświadczyłem w moim życiu i obfitości, ale i głodu. Tak. Dobra i zła. I mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Nawet wszelkiego rodzaju błogosławieństwa i bogactwo też mogę znieść. Ludzie często mówią, no trudno mi znieść biedę i ból, ten tak. Ale zobaczcie, że dzisiejsze społeczeństwo pokazuje, że tak naprawdę chrześcijańskie społeczeństwo, chrześcijańska Europa poprzez doświadczenie dobrobytu i bogactwa nie jest wzmocniona w Chrystusie. Tak. Że bogactwo i dobrobyt nie wzmacnia. Nie prowadzi do większego oddania, przynajmniej statystycznie rzecz biorąc. Bo wszystko mogę w tym, który mnie zacznia. W Chrystusie człowiek wierzący potrafi znieść bogactwo, potrafi znieść i ubóstwo. Boimy się ubóstwa, boimy się bólu, pragniemy bogactwa i pragniemy więcej władzy, chwały, radości różnego rodzaju w tym świecie. Ale człowiek wierzący, jego wewnętrzny człowiek odnawia się nie poprzez bogactwo tego świata, ale bogactwo, które ma w Chrystusie. Czyli trwamy dlatego, ponieważ cenimy bardziej to życie wewnętrzne, rzeczywistość ducha, a nie rzeczywistość ciała. Pamiętam, w seminarium mieliśmy takiego kolegę, który bardzo lubił chodzić na siłownię. Raz mnie wyciągnął chyba na siłownię, później 3 dni chorowałem, bo nie mogłem się wyprostować. Ale on bardzo lubił to. I zawsze szukał jakichś takich fragmentów, które by udowadniały, że jednak ćwiczenia fizyczne są dobre. I tam apostoł Paweł, już nie pamiętam dokładnie tego wersetu, ale mówi, że ćwiczenia fizyczne niewielki przynoszą pożytek. I on się przyczyn, ale przynoszą. Niewielki, ale przynoszą. On to tak bardzo lubi i zgadza się. Mamy dbać o naszą fizyczność, mamy dbać o nasze ciało. Nie mamy być ascetami, którzy przykładają sobie, nie wiem, robaki do skóry, żeby je gryzły. Tak kiedyś niektórzy rozumieli ascezę i cierpienie dla Chrystusa. Jakiekolwiek cierpienie, byleby tylko cierpieć i Chrystus zaliczy nam to cierpienie dla swojej chwały. Nie w ten sposób. Tak? Mamy dbać o siebie, mamy zachowywać właściwy porządek w sferze tej ciała, fizycznej sferze, ale bardziej mamy skupieni i bardziej cenić siłę ducha. Albowiem nieznaczny, 17 werset, nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. I właśnie to, że ludzie wierzący cenią bardziej życie przyszłe, a nie teraźniejszość. Ta teraźniejszość jest, jak to niektórzy ładnie powiedzieli, takim przedsionkiem do tej właściwej rzeczywistości. Albo jest takim preludium, takim wstępem do tego właściwego, prawdziwego życia. Nieznaczny chwilowy ucisk. I tutaj znów moglibyśmy się licytować, no ale ja tyle przecierpiałem. Moje cierpienie jest większe od twojego. I znów, nie o to chodzi, bo moglibyśmy licytować się, kto miał więcej bólu. Niektórzy wolą się licytować, kto ma więcej błogosławieństw. Są też takie niestety wspólnoty, gdzie Boże błogosławieństwo, Bożą łaskę mierzy się właśnie bogactwem. To jest taka wredna filozofia, czy wredna teologia sukcesu, która oczywiście ma elementy prawdy, bo Bóg nas powołuje do tego, abyśmy byli szczęśliwi, bogaci, zdrowi, ale może jeszcze nie dzisiaj, może jeszcze nie jutro, może jeszcze nie, może i na pewno nie w tym, nie w tej rzeczywistości. Dzisiaj możemy doświadczać i jednego, i drugiego w różnych kombinacjach. Jesteśmy trawą, jesteśmy parą, która dzisiaj jest, jutro znika. Ta teraźniejszość, ona zniknie, ona przeminie. Chcemy się nią cieszyć i mamy prawo do tego, aby się nią cieszyć, bo to jest Boże stworzenie. Kaznodzieja Salomona mówi, że używaj życia, ciesz się, bo to wszystko jest Bożym darem. Ale pamiętaj o Stwórcy. Mamy się cieszyć, mamy używać. ale nie mamy żyć filozofią pod tytułem hulaj dusza, piekła nie ma. Że wszystko mi wolno, ponieważ nic, żadna konsekwencja mnie nie czeka. Nie? Tutaj trzeba właśnie, ludzie wierzący mają tą rozwagę, że to życie, ono minie. I często gubimy się. Często poprzez to, że chcemy, i to nie jest złe też, że chcemy doświadczać bezpieczeństwa, że chcemy doświadczać bezpieczeństwa dla naszych rodzin, dlatego chcemy zapewnić im bezpieczeństwo, co jest związane z czym? Z tym, żeby mieć więcej zasobów różnego rodzaju, którymi możemy dysponować. To samo w sobie nie jest złe, ale życie przyszłe cenimy bardziej. Jesteśmy dziedzicami Chrystusa, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy też razem z Nim uwielbieni byli. A więc sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I znów te doświadczenia, które tutaj mamy, w porównaniu z chwałą, która się objawi w Chrystusie w wieku przyszłym, niewiele znaczą. Człowiekowi, który doświadcza właśnie jakiegoś cierpienia, trudno jest to tak od sobie teraz przyjąć. Musimy przeżyć pewien ból, stratę, pogodzić się z tą stratą i cieszyć się znowu Bogiem. Im więcej cierpienia, tym większa chwała. Zobaczmy na Chrystusa. List do Filipian. On doświadczył krzyża. On umarł na krzyżu, dlatego Bóg wielce go wywyższył, dając mu imię ponad wszelkie imię. Wiele wycierpiał, a wiele chwały. Teraz nie każde cierpienie prowadzi do chwały. Bo jeżeli moje czy twoje cierpienie prowadzi do rozżalenia, do zgorzknienia, do obwiniania innych, to na pewno to nie przynosi chwały. Ale twoje cierpienie może przynieść tobie błogosławieństwo. Moje cierpienie może przynieść mi błogosławieństwo. W zależności od tego, jak będę je postrzegał, z jakiej perspektywy. Ten świat, ten czas, ta rzeczywistość, ona przeminie. Jaka będzie po drugiej stronie? Mamy tylko jakieś takie światło niewielkie, które wyobrażenia, i każdy z nas ma inne wyobrażenia, jaki będzie ta przyszła rzeczywistość. Jesteście wzbudzeni z Chrystusem. Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim. Chwale. Jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy wzbudzeni z Chrystusem. To jest to nowe życie, to jest ten nowy człowiek. Stary człowiek umarł na krzyżu. List do Rzymian bardzo fajnie to pokazuje, 7 rozdział bodajże. Jesteśmy ukrzyżowani, jesteśmy pogrzebani z Chrystusem, abyśmy razem z Nim doświadczali nowego życia. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Nowe życie, nowa teraźniejszość dla nas jest ważniejsza. Dlatego mając tę perspektywę, którą, muszę się przyznać, ja bardzo często gdzieś tam gubię, tak? Gdzieś tam jest za mgłą. Bardziej rzeczywiste dla nas jest to, co jest tutaj i teraz. To, co możemy widzieć, dotknąć, doświadczyć już w tej chwili. A trudniej jest iść wiarą. Tak? Ale człowiek wiary z tym człowiekiem, o którym mówi Pismo Święte, że jest człowiekiem w Chrystusie, jest w Bogu, jest błogosławiony. Wytrwasz, jeżeli będziesz bardziej cenił wieczność niż teraźniejszość. To jest ten 18 werset. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albo to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Patrzymy na to, co niewidzialne. To się naoglądaliśmy, nie? Ale tak jest. Patrzymy wiarą. Tak? Kierujemy nasze skupienie na to, co jest wieczne, a nie to, co jest doczesne. To, co nie to, co przemija, ale to, co jest wieczne i nie przemija. Co jest wieczne? Zawsze się tak zastanawiałem, co jest wieczne. Ja pamiętam często takie, muszę powiedzieć, prostackie wręcz jest wyobrażenie, że pamiętam jeden z, nie powiem skąd, misjonarz mówił o nagrodach w niebie, nie? Że niektórzy będą mieli wspaniałą willę z basenem, z czymś tam, z ogrodem i jeszcze, nie? A niektórzy będą mieli taką budkę, nie? Bo sobie nie zasłużyli na więcej. I takie wyobrażenie nieba, nie? I oczywiście to wyobrażenie ma jakieś, powiedzmy, podstawy w Piśmie, nie? Że jest Nowe Jeruzalem, Jeruzalem, gdzie są złote ulice, gdzie jest full właśnie takich wyobrażeń materialnych, można powiedzieć. Jak to będzie wyglądać? Jak będzie wyglądać nowa ziemia, nowe niebo, nowa rzeczywistość? Będziemy mieli nowe ciała? Na pewno będziemy gdzieś mieszkać, ale czy to w ten sposób polega na tym, że nie wiem, apostołowie będą mieli full wypas willę, inni apostołowie, powiedzmy, tak zwani misjonarze będą mieli jakieś troszkę mniejsze wille, nie, a jeszcze inni jeszcze mniejsze. I ten misjonarz mówił, a mi wystarczy taka buda dla psa, nie, tylko żebym się dostał do nieba. Okej, to jest fajne powiedzenie, czy fajne wyobrażenie, żeby z dziećmi rozmawiać. Co jest wieczne? Co przynosi nam wieczną chwałę? Do czego my tak dążymy? Czy my dążymy do willi z basenem? Bo to jest dążenie dzisiejszego wieku, tak? Teraźniejszego czasu. Dzisiaj ludzie właśnie dążą do tego, aby mieć większe domy, aby na starość spacerować sobie po plaży i zbierać muszelki. I to jest takie wyobrażenie już takiej błogiej starości. Co jest wieczne? Do czego jesteśmy powołani? Jaki jest mój skarb? Co jest to niewidzialne, do czego powinienem się kierować? Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, mówi Pan Jezus, tak? Gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Co nie niszczy je? Najbardziej niezniszczalną rzeczą, którą mogę dzisiaj, na której mogę się skupić, jest moja relacja z Panem Bogiem. Jest moja miłość do Pana Boga. Pamiętam, że nawet miałem takie myślenie, że ten to przyprowadził tyle osób do Chrystusa, to on będzie miał wspaniałą nagrodę w niebie. Może tak, może nie. Grzesznik na krzyżu nie miał zbyt wielu dokonań. Ale Pan Jezus powiedział mu, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. W jaki sposób sobie zasłużył? Zaufał Chrystusowi. Rozpoznał w Chrystusie Zbawiciela. Rozpoznał w Chrystusie Władcę, który może go doprowadzić do życia wiecznego, może go wprowadzić w życie wieczne. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim prawo nie występuje. To jest to, w jaki sposób my pracujemy w naszym wewnętrznym człowieku. Można być świetnym ewangelistą i mieć świetne rezultaty na polu misyjnym, a może nie mieć nie wiadomo jak wspaniałej relacji z Bogiem. Więc pytanie, czy te wszystkie osoby, które zdobył, rzeczywiście idą na jego konto w banku w Jeruzalem Nowym? Nie wiem. Chyba nie. Nie na tym mamy się skupiać. Nie na tej rzeczywistości. Mamy cenić bardziej wieczność niż teraźniejszość. Mamy cenić bardziej siłę ducha niż siłę fizyczną. Mamy bardziej cenić przyszłość, a nie teraźniejszość. Możemy powiedzieć właściwie, człowiek wierzący to nie jest ten, który ma coś takiego zrobić, ale człowiek wierzący to jest człowiek, który właśnie w ten sposób żyje. Tak samo jak błogosławieństwa. Te osi błogosławieństw. Błogosławieni ci, którzy. I teraz możemy powiedzieć, o to mamy robić to, albo mamy robić to. To jest właściwie, możemy powiedzieć, taka konstytucja człowieka wierzącego. Taki jest człowiek wierzący. Człowiek wierzący nie upada na duchu, ponieważ w ostateczności nie upada na duchu. Mamy różny czas w naszym życiu, ale ostatecznie człowiek wierzący nie upada na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się każdego dnia. Nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość w wieczystej chwały. My patrzymy na to, co nie patrzymy na to, co widzialne, ale patrzymy na to, co niewidzialne. A to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Dlatego przez ludzi, którzy nie znają Chrystusa, jesteśmy postrzegani jak nie z tego świata. I mają rację. Powinni mieć rację właśnie w takim postrzeganiu, że jesteśmy inni, że zależy nam na czymś innym. Doświadczamy w tym obecnym życiu coraz więcej bogactwa. Społeczeństwa są coraz bardziej bogate, coraz więcej różnego rodzaju dóbr mamy i posiadamy. Ciekawe, że ja pamiętam do tej pory takie stwierdzenie z filmu o Krzysztofie Kolumbie i gdzieś tam pod koniec filmu on podsumował. Myślałem, że więcej rzeczy przyniesie mi więcej radości. A więcej rzeczy przyniosło mi tylko więcej trosk. Czy ukradło mi więcej czasu, przyniosło więcej trosk. Bądźmy rozsądni w tym, co zdobywamy, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć. A jednocześnie nie zaniedbujmy oczywiście tych sfery tej rzeczywistości, a jednocześnie ceńmy bardziej to, do czego Pan Bóg nas powołał, bo to jest najważniejsze. Tak? Dokąd zmierzamy, kim jesteśmy w Chrystusie, kim On jest dla nas, co On do nas uczynił. Wtedy wszelki ucisk, możemy powiedzieć, że będzie właśnie taki nieznaczny i chwilowy w perspektywie tego, co oczekujemy. Że będziemy widzieć, że nasz człowiek wewnętrzny, pomimo różnego rodzaju stresów, zmagań, cierpienia, strat, bólu, że nasz człowiek wewnętrzny może doświadczyć i doświadcza odnowienia w Chrystusie. Ponieważ patrzymy na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary.